na końcu naszych rozważań dotyczących pośrednictwa Matki Bożej chciałbym jeszcze poruszać właściwie to dzieło jej pośrednictwa w Kościele w ciągu historii Kościoła. Więc pamiętamy, o czym była mowa w naszych rozważaniach, że dokładnie to dzieło Matki Bożej harmonizuje z dziełem wsparcia Pana Jezusa Chrystusa w ten sposób, że ona jako rozdawczynia wszystkich łask przyjmuje tą rolę wybitnego i można powiedzieć jedynego narzędzia Ducha Świętego i dokładnie to, o co Duch Święty został zesłany z nieba od Ojca do Ojca i Syna, właściwie Duch Święty wykonuje to dzieło przez Marię, w Marii i właściwie razem z Marią. Tak, że jeśli widzimy Matkę Najświętszą działającą, to widzimy za nią zawsze działającego Ducha Świętego. I to nam daje na końcu tą odpowiedź, dlaczego ona jest tak mocna. Więc patrzymy najpierw na te wielkie manifestacje Matki Bożej. Zauważamy, jak mówiliśmy już w naszych wykładach, że właściwie te wielkie ruchy nawrócenia, te wielkie po prostu uderzenia Pana Boga na nas, te wielkie, można powiedzieć, te wielkie wyprawy wojskowe, można powiedzieć, aby ludzi prowadzić z powrotem do wiary, aby pogłębić wiarę, najczęściej mają miejsce w sanktuariach Maryjnych, w sanktuariach Maryjnych. Każdy wie, który trochę czyta historię, kronikę przede wszystkim tych wszystkich sanktuariów, jak niesamowita liczba cudownych nawróceń. Ale także po prostu Matka Najświętsza i każdy katolik ma to jakby w krwi, jako najlepsza matka troszczy się o swoich dzieciach i dzieci przychodzą do niej we wszystkich intencjach, sprawach i kłopotach i doświadczenia. I stąd otrzymują nie tylko właściwie łask duchowych, ale aż do ciała. Słynne cuda z Lourdes, najbardziej spektakularne, dotyczą właściwie cudowne uzdrowienia ludzi, którzy po prostu byli śmiertelnie chorzy i którzy byli nieuleczalni. Te cuda, które mają miejsce, dotyczą nasze ciało, choć są bardziej widzialne, bynajmniej nie są najważniejsze. Te najważniejsze cuda są cuda, które nawracają serca. Otóż ilu tych sanktuariów maryjnych jest? Jest ich bardzo dużo. I stąd właściwie widzimy zdumiewające. Na przykład jedno sanktuarium w Lourdes, które działa od 152 lat, gdzie zjawili się po prostu w ciągu tych 152 lat bodajże aż 4, 5, 6 miliardów ludzi. Miliardów ludzi, jak liczyli, prawda? I te cuda, te łaski, które ludzie ze wszystkich właściwie stron świata otrzymali w Lourdes, są niesłychane. Otóż to manifestacja właściwie tej pośredniczki wszystkich łask, która pociąga ludzi właściwie do tej skały Magdalenskiej, gdzie widzą ci ludzie tylko jakąś figurę Matki Bożej, jak tu my mamy, prawda? I pamięć, że tutaj ona objawiła się. To jest ciekawe. I więc ci ludzie tam, klękając przed tym pomnikiem, gdzie kiedyś Matka Najświętsza objawia się małej dziewczynie, otrzymują właściwie przez tą niewidzialną obecność Marii dokładnie łaskę. I wtedy po prostu masowe nawrócenia, spektakularnie wspaniałe cuda i przede wszystkim po prostu zbliżanie się do Pana Boga. Wszystko to po to, aby ich do Chrystusa prowadzić. Więc ta niesamowita moc Matki Bożej, prawie wszechmoc błagalna zaś, jednak właściwie jest zrozumiała wtedy, dlatego, że właściwie ona działa imię Ducha Świętego. Duch Święty, Pocieszyciel, który prowadzi ludzi do Chrystusa, która porusza ich tymi łaskami, który jest darem Ojca i Syna, która wsadza z nich płomień miłości do Boga. On działa przez Marię, ona pociąga, aby im dać te dary Ducha Świętego. I Duch Święty właściwie jest pierwszym początkiem i pierwszą przyczyną tych wszystkich niesłychanych dla was, które właściwie są nam dane poprzez Matkę Najświętszą. Jest to ogromnie ważne i to jest odpowiedź na to protestancki zarzut, po prostu, że tutaj u was wszystko, że dzieje przed figurką Marii, a Pan Jezus Chrystus jest stawiany na bok. To jest zupełny błąd. Zrozumiałe staną się te manifestacje Matki Bożej, jak ona potrafi ludzi po prostu prowadzić do Pana Boga. Jak ona właściwie w jednym czasie właściwie jest na początku rozkrzewienie prawdziwej wiary, to tylko po to, aby, i to jest ważne dla protestanta, tutaj nie człowiek działa, ale człowiek, który jest, ta kobieta, ta dziewczyna, ta Najświętsza Maria Panna jest sama tylko narzędziem Boga i Bóg działa przez nią, a zwłaszcza Duch Święty działa przez nią. I wtedy nagle staje się zrozumienie, że on tutaj odbywa się Boże dzieło, a nasza cześć do Marii jest tak zwana cześć relatywną. To znaczy cześć, która nie zamyka się w samej osobie Marii, ale która prowadzi dalej do pierwszej przyczyny. Tak samo jak dzieci mają cześć do swoich rodziców, ale nie adorują swoich rodziców za Boga. Bóg byłby zazdrosny, jeśli po prostu dzieci dają cześć rodzicom, no to jest głupota. Natomiast ta cześć, którą damy rodzicom, właściwie jest cześć relatywna, ponieważ rodzice sami otrzymają ich zalety, za których ich czcimy właściwie od Pana Boga. I oni oddają właściwie tą cześć, którą otrzymają od dzieci, jeśli poprawnie to robią, Bogu. I dokładnie tak samo Matka Najświętsza, która otrzymuje największą cześć, ponieważ ma właściwie te wszystkie zalety od Pana Boga i przywileje, ona właściwie jest czczona nas jako narzędzie, wybitne narzędzie, najwybitniejsze narzędzie w rękach Pana Boga, jako pośredniczka wszystkich łask Pana Boga. I teraz patrzymy dokładnie, na czym polega to działanie Matki Bożej. To jest tak rozmaite, że można tu o tym robić nie tylko wykład, nie tylko serię wykładów, ale po prostu niekończące się rekolekcje. To jest niesamowite, patrząc na te cudowne dzieła Matki Bożej. Tutaj trzeba było czytać dzieje każdej duszy, która otrzymała wszystko od Pana Boga przez Marię. Ale w historii Kościoła jednak mamy jakieś różne punktualne, szczególne, masowe uderzenia, przez które staje się widocznym, jak Matka Najświętsza działa, raczej Duch Święty przez nią, aby prowadzić ludzi do Pana Boga. Zwracamy uwagę na początki. Te początki są bardzo dyskretne, tam nie bardzo zawsze dużo mówi się o Marii. Ale zawsze, jeśli przychodzi wiarę do nowych krain, to widzimy Matkę Najświętszą w dziele. Ona jest wielkim misjonarzem największym, który właściwie rozdaje te łaski tym biednym poganom. O tym teraz nie chcę mówić, bo to idzie za daleko. Wczoraj właściwie wam mówiłem o nawróceniu całego kontynentu Ameryki i ten kontynent został nawrócony dosłownie przez wielkiego misjonarza, którym jest niepokalana. Matka Boża. Matka Boża z Guadalupe. I stąd właściwie ona prowadziła najpierw ludności Meksyku, gdzie Unia objawiła, że w 1531 roku z powrotem do Pana Boga i potem właściwie przez to cała Ameryka Południowa. W tym samym czasie odbyło się w Europie coś niesamowitego. Otóż te stare chrześcijaństwa Europy są atakowane, strasznie atakowane. Pierwszy atak przychodzi przez protestantów. Protestanci po prostu mają w sobie jakąś ideę protestu. Protest to znaczy rozbicie. Rozbicie to znaczy anarchia. Ten protestantyzm jako religia, ale też jako, że tak powiem, struktura państwowa, można powiedzieć, jest bardzo szkodliwy i niszczy przede wszystkim te dawne katolickie porządek świata. Ten prawdziwy porządek chciany przez Pana Boga. I stąd jest Europa pod wrażeniem podwójnej klamry. ze północy, można powiedzieć, ze północnych krajów, szczególnie Szwedy, Szwedzi mają tutaj szczególne znaczenie, nastąpi ten protestantyzm. Ze wschodu, z daleko wschodu jest zawsze zagrożenie pogaństwa, ale z wschodniego, południowego, południowej części islam. I to jest dokładnie ten sam czas. I teraz widzimy bardzo dobrze i dzięki temu mamy przede wszystkim objawienie Matki Najświętszej, ale przede wszystkim działanie Matki Najświętszej, dzięki któremu mamy właściwie ten miesiąc różańcowy i przede wszystkim 7 październik jako właściwie święto Matki Bożej Różańcowej, które jest wotum wdzięczności za zwycięstwo chrześcijańskiej armii nad muzułmanami pod Lepantem. Tutaj właściwie mamy to po raz 4 razy, w wybitny sposób 3 razy, w 1571 roku to jest Lepanto, w 1683 roku to jest pod Wiedniem z królem Jan Sobieskim i w 1716 roku w Petawartain w Węgrzech właściwie 3 okropne ataki muzułmanów, którzy chcą niszczyć chrześcijaństwo, niszczyć właściwie naszą wiarą i naszą strukturę katolicką i oni po prostu mają ogromną przewagę. Chrześcijańskie wojska są tak osłabione, tak właściwie mizernie wyposażone i takiej mniejszości, że po ludzku mówiąc, każdy z patego może powiedzieć, że to jest po prostu wariactwo, aby tutaj w ogóle zaangażować walkę. Oto są trzy błysnące ćwiczeństwa, które trzeba, należy przypisywać nikomu innemu niż cudownej interwencji Matki Bożej. I dzięki temu za pierwsze zwycięstwo święto Matki Bożej Różańcowej, za drugie zwycięstwo jest święto Najświętszego Imienia Marii 12 września. I za trzecie zwycięstwo to święto Matki Bożej na cały Kościół jako święto wyższej rangi. Moi drodzy, właściwie w ten oto sposób Matka Najświętsza zajmuje się nawet konkretną politykę, aby właściwie chrześcijaństwo ratować nawet przez takie bronie. Inny sposób właściwie działania ratunku chrześcijaństwa, kiedy pośredniczka wszystkich władz robi dokładnie to samo. Ona przyczynia się do nawrócenia, ona niszczy, secze głowę węża, wstrzymuje ten zalew pogaństwa, ten zalew właściwie błędu i grzechu i właściwie prowadzi chrześcijanie do zwycięstwa, aby życie chrześcijańskie rozkwitło znowu i właściwie Bóg będzie czczony i ludzie otrzymują te łaski potrzebne do zbawienia. Bardzo, bardzo uderzające i jedyne w swoim rodzaju jest interwencja Matki Najświętszej właściwie w Azji. Tym razem jesteśmy około kilka do 19 roku, przenosimy się, mianowicie Japonii. Dokładnie w tych czasach, o których wspomnieliśmy, to znaczy druga połowa XVI wieku, święty Franciszek Ksawery, swoimi jezuitami potem, właściwie pojechali do Wielkiej Azji i daleka Azja została nawrócona przez nich. To znaczy przynajmniej wszędzie właściwie wiara katolicka została ogłoszona, zwłaszcza przez świętego Franciszka Ksawerego, który założył wszędzie właściwie gminy chrześcijańskie, katolickie, aż do Japonii. I w Japonii szczególnie rozkwitło to chrześcijaństwo dzięki szogunom, było to szoguni, to znaczy, że tak powiem, słudzy, ministrowie króla, cesarza japońskiego i oni rządzili w rzeczywistości w różnych terytoriach. Niektórzy z nich nawrócili się i dzięki temu miliony ludzi po prostu nawracali się do wiary katolickiej właściwie aż do 1620 roku. Misjonarze całego świata jechali do Japonii, co od nich też był jeden z Krakowa Męczyński, ojciec Męczyński. A więc oni właściwie byli tam, wspaniałe chrześcijaństwo, kiedy nastąpiła nagle katastrofa. Otóż rząd japoński, atakowany przez Holendrów protestanckich, właściwie decydował zamykać się wobec całego świata, a zwłaszcza wobec Europy, zamykać całkowicie granice i wszystkich po prostu tych ludzi wygonić. Musieli opuścić kraj, jeśli tego nie robili, zostali zamordowani. Kapłani nie opuścili tego kraju i zostali jeden po drugim zamordowani. I nie tylko sami Europejczycy, i sądnik, właściwie ten ojciec Męczyński razem z 20 innymi misjonarzami zostali ukrzyżowani na górze krzyży w Nagasaki. Potem kapłani i katecheci i chrześcijanie japońscy zostali poddani surową karą śmierci. Karą śmierci tak, że po prostu systematycznie niszczyli chrześcijaństwo. Więc można powiedzieć, kiedy ostatnie takie prześladowanie byli, kiedy byłem tam w Japonii, pokazali tam, że czasem aż do 15 tysięcy ludzi rzucili do morza, rzucili w te gorące źródła, że dzisiaj kąpią się ludzie po prostu, aby uzdrowić się, właściwie tam zostali wprowadzeni, aby tam byli umęczeni. Okrutne męczeństwo tych japońskich męczenników. Ilu ich jest? Zawrotna liczba. A więc tutaj widzimy coś ciekawego. W 1631 było to ostatnie wielki cios i wtedy już nic nie było słychać o jakimkolwiek katoliku właściwie w Japonii. 1630 rok. Aż nareszcie 230 lat później, w 1854 roku, ponownie Japonia otwierała w ogóle bramy. Japończycy w ogóle znowu słyszeli, że coś innego niż Japonia istnieje, albo sąsiednie Chiny. I właściwie przyszli znowu misjonarze. I ci biali, które tu przyszli, po prostu zostali podziwieni, jak ludzie z innego, właściwie można, planety. I szczególnie ci księże, którzy tam byli. Budowali pierwszy kościół, który dzisiaj jest katedrą w Nagasaki. Katedrą biskupią. I wtedy po prostu coś niesamowitego się stało. Ojcowie byli przekonani, stolica apostolska, że w Japonii już nie ma żadnego katolika. Bo przecież 230 lat bez kapłana, bez muszy, bez sakramentu, bez niczego. Wypełnił się nagle, pewnego dnia, był dokładnie to 8 listopad, albo 7 listopad, jeśli to mnie pamiętam. Właściwie ten kościół nowo budowany wypełnił się ludźmi, aż do brzegu. Misjonarz patrzył na to, co to jest? O co tu chodzi? Przecież tutaj nikogo nie nawrócił, umiecie nagle pełen ludzi, ale pełen pakowany kościół. I patrzyli na to, bardzo pobożnie zachowali, więc to nie było jakieś coś niedobrego. I pokornie prosili, proszę nam dać odpowiedzi na trzy pytania. Czy wy jesteście po prostu wysłannikami i wasz ojciec duchowy znajduje się w mieście, które nazywa się Roma, Rzym. Bo oni, pamiętajcie, oni już nie widzieli, co się dzieje poza Japonią. Geografii świata nie znali. Więc to było ciężko. Dobrze, tak, nasz przewożony jest w Rzymie, to papier. Drugie pytanie. Czy wy po prostu jesteście takimi, które służyć Bogu i nie macie żony? Tak, to my jesteśmy. I trzecie, wyciągali ci Japończycy różańcy. Każdy miał różańc, własno rękoma zrobione. Czego by możliwi się właściwie według tego? Misjonarze patrzyli na to i mówili, nie oczywiście znasz różańc. To wtedy z krzykiem radości padali wszyscy na kolani. Odnaleźliśmy naszego Boga, odnaleźliśmy naszą matkę, która właściwie widnieje na tym różańcu. Co tu się stało? Otóż, kiedy misjonarze zostali wszyscy zamordowani, zostawili ludziom po prostu tą elementarną naukę. Mówili im, wy możecie ochrzcić wasze dzieci, możecie zawierać ślub bez kapłana, to jest jedyne, co możecie dać sobie sakramentu. I jeśli macie grzechy, to musicie po prostu robić jakiś akt doskonałego żalu z obietnicą, kiedy będzie tylko możliwe, to idziecie do spowiedzi. 230 lat tego nie było możliwe, ale akt doskonałego żalu właściwie mieli i w ten sposób odzyskali łaskę nawet po grzechu śmiertelnym. I także jako podsumowanie katolickiej wiary, bo nie ma żadnej książki, wszystko zostało zniszczone, to zachowujcie właściwie to, ten różaniec. To przypominacie sobie 15 tajemnic naszej wiary istotnych i tak zachowali podczas 230 lat Biblia. I to jest święto Matki Bożej od odnalezienia chrześcijan. Tak jest to święto w Japonii właściwie tego dnia, kiedy wrócili do tego kościoła i pokazali się. I wszyscy przypisują tą cudowną rzecz, że nie tylko paru ludzi, ale ukazało, że to było aż 500 000 po 230 latach. 500 000 ludzi, jeśli nie więcej, którzy właściwie zachowali właściwie całym tym okropnym czasem. Tego typu rzeczy, jeszcze bardziej nadzwyczajne, moglibyśmy teraz powiedzieć tyle razy. I wam przedstawić przez to niesamowite działanie pośredniczki wszystkich łask, która prowadzi dzieci we wszystkich sytuacjach, najbardziej beznadziejnych, a także pogodnych, zawsze to ona prowadzi ich do Pana Jezusa. Realizujesz to słowo dosłownie, przez Marię idziemy do Chrystusa. Więc my z naszej kolei musimy też strzec tą wiarę. Teraz byłby czas, aby szczególnie to pośrednictwo Matki Najświętszej poruszać odnośnie do ostatnich czasów, od nich czasów, których Pan Bóg dał Matce Najświętszej według słów ojców Kościoła i według tłumaczenia 12 rozdziału Apokalipsy bardzo szczególną moc. Chcę według świętego Ludwika objawić swe akcje dzieło wobec całego świata. I dlatego pokazuje w całej jasności, jak ona jest mocna, aby właściwie ludzi prowadzić w najtrudniejszych czasach, kiedy wszystko odpadnie, czy wszędzie po prostu diabeł buduje ogromne mury, ona wszystkie te mury rozbija i prowadzi tą garstkę wierną Panu Bogu do portu, do celu, do Chrystusa, do zbawienia, a nawet do świętości. Takie czasy my mamy w tej chwili. Czasy, w których wszystkie bastiony zostały po prostu zniszczone, mniej więcej zrujnowane. Czasy, gdzie wszystko po prostu zaprasza do oddalenia się od wiary, do apostazji i oczywiście do grzechu. Grzech jest czymś normalnym, nie musimy o tym mówić i w tym oto momencie jest ogromnie trudnie, aby ludzie po prostu prowadzić z powodu do Pana Boga. Doświadczenie tych ostatnich 40 lat tradycji, doświadczenie tych 100 lat od właściwie komunizmu i tych 300 lat od powstania masonerii, czyli pierwszej i drugiej wersji apokalipsy, które właściwie mają za zadanie niszczyć Kościół, niszczyć chrześcijaństwo, właściwie wobec całego tego ogromnego wroga. Tych bestii inkarnowanych przez masonerię, przez komunizm i przez cały ten modernizm i niszczycielskie dzieło ich. Absolutnie niesamowite, jak każdy z widzi, ona stoi naprzeciwko nim sama i właściwie pokazuje im, że ona zetrze głowę węża. Ktokolwiek ucieka się do niej, po prostu znajduje pokój serca i ucieczką i schronisko. I wraca do Pana Boga. Zachowuje albo odzyska stan łaski uświęcającej i otrzymuje łaskę wiary, aby tą prawdę jedyną, katolicką, nieskażoną, tradycyjną sobie zachować. Więc ty, jeśli patrzysz na to, jak to trafiłeś do tradycji, może całkiem jeszcze niedawno, możesz być pewien, właściwie to było dzieło Matki Najświętszej, które otwierała tobie w pewnym momencie i mi Otcze, że rzeczywiście o co tu chodzi, to jest to. I takie świadectwa mamy w całej tradycji, nawet na co dzień ludzie, które w ten sposób cudownie wracają do Pana Boga, mimo tego, że wszystko faktycznie ich blokuje w tej drodze. Teraz na końcu tej wielkiej tajemnicy pośredniczki wszystkich łask musimy jeszcze zadać pytanie, ale jak ja zastosuję się do tego? Ponieważ piękne takie historie słychać w Guadalupe, wszystkie zwycięstwa Matki Bożej, cudownego medaliku, te nawrócenie rabisko, nawrócenie wybitnych myślicieli, wybitnych wolnomyślicieli, wybitnych masonów, Żydów albo innych wrogów Kościoła, nawrócenie wielkich literatów, wielkich filozofów, wielkich muzyków, niesamowita liczba takich ludzi. Wielkiej elity, tak jak i po prostu pokorni dzieci od wszystkich władz, wszystkich stanów, wielkie zwycięstwa, wielkiej Matki Bożej Fatimskiej. Jak ona po prostu nawróciła narodu, mógłbym omawiać po prostu wam, można Boże, setki przykładów, niektórych sam na własnej skórze doświadczyłem, jak ona, Matka Boża Fatymska, właściwie ludzi nawróci i prowadzi do Pana Boga. Ale my musimy to nie tylko te historie piękne przyjąć, a fajnie, wspaniale tak jest, ale musimy to zastosować w naszym życiu. Jeśli ktoś tą prawdę wiary, że Matka Najświętsza jest pośredniczką władz wszystkich i ona stoi teraz, wyobraża sobie, jak najlepsza matka, jej miłosierne oczy zwrócone nieustannie ku nam, z jedną wielką chęcią. Zobacz, jak to wygląda. Ona ma ogrom władz, wszystkich władz, nawrócenia, uświęcenia, aż do swojej mojej świętości w ręce. I chce swojemu dziecku to dać. Ona to wszystko ma w ręce. Chce to tobie dać. Gdzie jest problem? U niej nie. U nas tak. I to jest właściwie całe zesłanie, całe wyzwanie nasze, abyśmy zastosowali tą prawdę w naszym konkretnym życiu. Konkretnie pozwalali Matce Najświętszej działać w nas. I tutaj otwiera się przed nami podwójny aspekt. Pierwszy aspekt polega na tym, co święty Ludwik Maria Grignion-Montfort mówi, że ja chcę rzeczywiście stać się prawdziwym dzieckiem Marii. Więc on mówi nam, skoro ona jest szafarką wszystkich łask i jest matką, która wszystko mi daje i bez niej nigdy nie dam rady, absolutnie nie i w niczym nie dam rady, to ja muszę iść do niej. Ale to iście do Marii nie może polegać tylko na pobożnym odmawianiu kilku modlitw. Musi po to być zachowanie prawdziwe, szlachetne, rycerskie i przede wszystkim po prostu realistyczne, prawdziwe. Na czym polega to zachowanie? Skoro ona ma wszystko, czyli tylko ona, z nią, pewnym krokiem, skrótem, niesamowitym, idę do Boga, spawię moją duszę, mogę stać się świętym, pokonę ją wszystkich wrogów, secie głowę szatana, ona raczej przeze mnie i we mnie. To wtedy co? To mam tylko jeden obowiązek, podać się jej wybór. Po prostu ona musi stać się królową mojego serca. Ona musi stać moją hetmanką, moją panią. To, co śpiewaliśmy nieustannie, królowo, królowo Różańca Świętego, królowo Polski, królowa Matka Najświętsza. To znaczy konkretnie, co to jest królowa? To znaczy ona po prostu panuje, jej wola się wykonuje, inaczej jest to tylko puste słowo. Ona rządzi i my posłuszni. To znaczy, my musimy konkretnie w naszym życiu zachować się jak dziecko posłuszne swojej mamy. I dziecko posłuszne swojej mamy pyta ją, czy to, co mam zamiar teraz robić, podoba ci się, czy nie? Czy jest to zgodne z twoją wolą, czy nie? Wiecie, to jest pierwszy problem. Nawet najczęściej nie myślimy, aby w ogóle pytać o to. Zachowujemy się, jakby tej królowi w ogóle nie ma. My jesteśmy królami, panami, rządzącymi naszego życia i nikogo nie pytamy. I tutaj prawdziwe zachowanie byłoby wszystkie sprawy moje poddać się pod jej wyrokiem, pod jej kierownictwem. Mało tego, nie tylko właściwie szukać jej woli, która zawsze jest wolą Bożą, ale też naśladować się, patrzeć jak ona robi. Ona ją wziąć jako wzór. Potem życie razem z nią, zaprosić ją do naszego życia, aby była przy nami. I w ten sposób coraz więcej być prawdziwym dzieckiem Marii. I wtedy ona może wpływać na nas. I wtedy ona chętnie daje te łaski. I stąd właściwie to jest pierwsza rzecz. To jest święty Ludwik Maria Grignion-Montfort. Dlatego głosimy rekolekcje montfortańskie, aby ludzi prowadzić do tego wielkiego wątku. Właściwie tego oddania się Marii w świętym niewolnictwie, jak on mówi, to jest doskonale poddanie się Najświętszej Marii Panu. Kto idzie tą drogą, na pewno osiągnie świętość w każdym czasie świata, a szczególnie w najtrudniejszym. I drugi aspekt naszej odpowiedzi, naszej reakcji do tej prawdy pośrednictwa wszystkich łask daje nam inny święty, bliżej nam Maksymilian Kolbe. Maksymilian Kolbe dodaje do świętego Ludwika Marii Grignion-Montfort następny wątek. Widzisz, jeśli chcesz wiedzieć, że Matka Najświętsza jest pośredniczką wszystkich łask, więc ty chcesz, aby twoje dziecko było zbawione, nie? Czy chcesz, aby twój naród nie zginął, nie? Czy chcesz, aby właściwie ci, którzy są tobie drodzy, właściwie otrzymali siłę, otrzymali światło? czy myślisz się, ty sam im dodajesz? Nawet jeśli jesteś najbardziej wielkim i inteligentnym całego świata, nic nie robisz bez jej pomocy. My możemy tylko wtedy działać, jeśli uznajemy, że bez mnie Pan Jezus Chrystus mówi, nic nie potraficie. Ale Pan Jezus chce nam te łaski dać przez Marię. A jak to wtedy się dzieje? To wtedy ona pragnie tak bardzo dać te łaski tym biednym grzesznikom, ale je tak chce dać w sposób następujący. Tak jak Pan Jezus Chrystus chciał nam wydać, łaski dać przez nią. Tak ona chce dać te łaski przez narzędzie. Widzisz, jak Pan Jezus działa? On tutaj sam nie działa. On wybiera ludzkiego narzędzia, kapłana i tylko przez kapłana działa. Chrystus działa, ale przez kapłana. Nie byłby tego kapłana, kiedyś nie było, nie było kaplica, nie było kościoła, bo kapłanów nie ma. Więc uzależnia się działanie od tych biednych po prostu ludzi, których wybiera. Biedni księżnicy, byle co i byle jak, ale są jego kapłana. I przez nich działa. I Matka Najświętsza podobnie. I więc wybiera, prosi, aby ktoś zechce być narzędziem w jej niepokalanych rękach. Aby właściwie oddając się jej, móc po prostu być tym dalszym kanałem, przez który ona może dać te łaski. I takim kanałem nazywa się rycerz niepokalany. Rycerz niepokalany jest ten, który chce być narzędziem w jej rękach. Który chce właściwie wszystkie swoje sprawy swego życia do tego tylko używać i po to tylko po prostu używać, aby ona przez ciebie działała. I w ten sposób wychodzisz na ten świat. Usiądziesz po prostu do pociągu i jesteś narzędziem niepokalanym. Przez swoje akty strzeliste, przez swoje małe ofiary, przez swoje szlachetne zachowanie, przez to, że twoje usta zawsze mówią prawo, przez twoje ciało, twoje ubranie, właściwie odbija godność dziecka Bożego, a nie po prostu huligan diabła, prawda? Więc w taki oto sposób, właściwie przez swój przykład, bez żadnego popisania się oczywiście, po prostu normalnym człowiekiem ona działa przez ciebie, jeśli ty zechcesz jej dać ten dzień i twoje sprawy i wszystkie twoje czynności. W ten sposób stajesz się jej rycerzem. Rycerzem w jej niepokalanych rękach, aby przez ciebie ona poruszyła dar serca i duszy. Apostołem bądź, rycerzem bądź niepokalanym. To jest właściwie dalej kontynuacja, właściwie dalej kontynuacja tej prawdy pośredniczki wszystkich was. Zdajcie sobie sprawę, że dużo od was jest wymagane. I dużo od was zależy, od każdego z was. Od ciebie mianowicie, i taka jest prawda Boża, od ciebie zależy, że ona, też pośredniczka wszystkich was, mogła dzisiaj być może i w ciągu twojego życia sięgać aż do kącików, do których nikt nie sięga, ale przez ciebie sięga. Ponieważ ty w danym momencie znajdujesz się w takiej okoliczności. Musisz to wycierpieć. Masz to tak modlić się. I tak chcesz być tutaj jakby jej kanałem. I ona rozdaje te łaski. Dopiero w niebie będziesz zobaczyć, jakie cuda przez swoje ręce stało się. Czasem wystarczy jeden akt cielisty, jedna modlitwa, jedna malutka ofiara. Zjednoczysz to do Matki Najświętszej. Modlisz te intencje dla jakiegoś nawrócenia, moi drodzy, i na końcu życia zjawi się jakaś osoba i ta osoba podkreśla, że przez twoje malutkie modlitwy i ofiary zostałeś uratowany od wiecznego potępienia. I dlatego Fatima, Matka Boża Fatimska, jest wybitnym wyrazem i objawieniem tej prawdy pośredniczki wszystkich was. Co mówi Fatima? Mówi do swoich małych dzieci, do tych małych dzieci. Módlcie się, ofiarujcie się, więc modlitwa i ofiara jako największy broń. Święty Ignacy, święty Maksymilian Kolbe do broni rycerza niepokalanych dodaje jeszcze posłuszeństwo woli Bożej, woli niepokalanej, kosta węzu debnego medalika i potem wszystkie środki byle godziwe, na które pozwala stan, roztropność i gorliwość każdego. To podsumuje. A Matka Najświętsza najważniejsze wymienia wobec małych dzieci. Więc małe dzieci mogą być rycerzami. Módl się i ofiarujcie się, ponieważ tyle dusz idzie do wiecznego potępienia, ponieważ nikogo nie ma, aby się modlił i ofiarował za niego. Zastosuj do siebie. Módl się i ofiaruj się, ponieważ tyle dusz czeka na Twoje modlitwy i ofiary, jeśli tych modlitw nie dostaną, idą do piekła. Jeśli modlisz się, ofiarujesz się za nich, więc rozumiesz właściwie, że Twoje krzyże, które musisz nosić, możesz nosić w zjednoczeniu z Chrystusem i z Matką Bolesną i przez to owocują i bardzo dużo ludzi się nawróci. Wtedy rozumiesz, po co żyjesz i po co masz te krzyże nosić. I to są te ofiary. I akty strzelisty. To są te modlitwy apostolskie, a właściwie to jest jedyna rzecz najczęściej, przez którą niepokalana przez Ciebie może promienia dać po prostu nieznanym często nam ludziom, albo znanym, którzy są zupełnie zablokowani, zamknięty. Tak robił przyjaciel właściwie tego Alfonsa Ratisbona. Nic nie mógł mu powiedzieć na temat religii, tylko śmiał się, przygniewał się. Więc zostało mu tylko ofiary akty strzelisty i Matka Najświętsza robiła i stał się takim wspaniałym po prostu kapłanem katolickim. Matka Boża, pośredniczka wszystkich łas, wszystkich Twoich łas i wszystkich łas, którą ona chce przez Ciebie rozdawać ludziom, aby byli zbawieni. Oto nasz ideał, oto nasze zadanie.